wracamy na Kubę z podróżnikiem, fotografem Michałem Litwinem. Michale, wspominałeś o kubańskiej muzyce, więc muszę cię zapytać, tańczyłeś?
Tak, usiłowałem, że tak powiem. Udałem się na to, do tego baru, gdzie grano muzykę tradycyjną, z córką właścicielki miejsca, gdzie mieszkałem, która mnie tam bardzo zresztą oprowadzała, bardzo ciekawie opowiadała też o kubańskiej muzyce. I tak, usiłowałem tańczyć. No cóż, to trzeba umieć, to trzeba czuć i myślę, że być wyćwiczonym, a z Kubańczykiem, z Kubanką, to po prostu nie mogłem stawać w szranki w tej sytuacji. Byłem też na innym, jeśli już mówimy o muzyce, to jeszcze opowiem o kubańskim jazzie, który jest arcyciekawy. Ja tam z kolei w Hawanie, to była moja ostatnia rzecz, jaką zrobiłem na Kubie, to było pójście na koncert jazzowy. To też poziom absolutnie zachwycający. To jest po prostu niewiarygodne, jak w przypadkowym miejscu, na jakim poziomie muzyków można spotkać. Ten kraj kwitnie muzyką i jeśli ktoś by chciał sobie wycieczkę zorganizować tropem czysto muzycznym, to myślę, że może być to arcyciekawe.
Ale trzeba przebierać w tych miejscach, w znaczeniu wybierać te bardziej ichniejsze, tradycyjne, lokalne. Czy możemy się nadziać, w cudzysłowie, na takie mocno uproszczone i turystyczne?
Możemy się nadziać, ale to nigdy nie jest jakoś rażące, że tak powiem, swoim uproszczeniem czy turystyką. Takie miejsca na samym rynku w Trinidad, o którym przed chwilą mówiliśmy, jest miejsce, gdzie muzykę grają bez przerwy. Tam oczywiście od godzin popołudniowych do późnej nocy. I to zawsze jest muzyka dobra, muzyka fajnie grana. Może mniej korzenna, może troszkę bardziej przystępna, ale zawsze na poziomie, zawsze na wysokim poziomie. Ja uważam, że jeśli ktoś by chciał, a myślę o takiej wycieczce kiedyś, jeśli czasu starczy na wszystko, zwiedzić Santiago pod kątem muzycznym na przykład, albo Hawanę pod kątem muzycznym, tam wypadałoby mieć przewodnika. Może być to, jest to, musi być to osoba miejscowa. Ja też będąc, jak trafiłem na ten koncert jazzowy, ja tam pośród tych wielu spotkań, jakie miałem różnych innych turystów, spotkałem kilka osób z Barcelony i była wśród nich dziewczyna, która spędziła kilka miesięcy na Kubie, była pianistką jazzową i spędziła w Hawanie kilka miesięcy ucząc się tamtejszej muzyki od nauczyciela gdzieś na uniwersytecie tam. I ona mi powiedziała, gdzie pójść. Powiedziała, gdzie pójść, gdzie warto pójść i no, miałem już tylko jeden wieczór, także udałem się w jedno miejsce i byłem zadziwiony. Byłem zadziwiony, jakie wrota się przede mną, jakiego bogactwa otworzyły do zbadania, prawda, do przeszukania. Jest to świetne, takiej muzyki nie znajdziemy na YouTubie dużo. Nie znajdziemy w mediach społecznościowych, no to ze względu na system w tym kraju, on jest trochę od tego wszystkiego odcięty. I tam warto dlatego na Kubę się udać i poszukać również muzyki pod tym kątem, jeśli kogoś to interesuje.
A idąc tym tropem, na Kubie są takie miejsca kulturalne, turystyczne, kulturalne, jak teatry, opery, jak sale koncertowe z prawdziwego zdarzenia, jak wystawy malarstwa?
Jak najbardziej. Ja nie zwiedzałem takich miejsc dużo. Niemniej, jeśli chodzi o teatry, opery, jest oczywiście główny teatr w samym centrum Hawany, gdzie są bardzo ciekawe przedstawienia i też warto, też zastanawiałem się, czy tam nie pójść. Niestety nie starczyło czasu na wszystko, zostało na liście rezerwowej. Takie miejsca również warto odwiedzać. Jeśli chodzi o sztukę, Kuba pomimo swojego takiego politycznego zamknięcia jest na sztukę bardzo otwarta. Są muzea sztuki współczesnej, malarstwa. Byłem w dwóch takich miejscach. Również w Hawanie jest arcyciekawe miejsce, Fabrica de la Arte się nazywa. Jest to stary zakład przemysłowy, fabryka, który jest zamieniony w centrum kulturalne, które możemy porównać do naszego CSK w Lublinie, gdzie dzieje się wszystko. Jest i nauka tańca, jest i malarstwo, jest i teatr. Jest to miejsce takie bardzo, bardzo zachodnie, tak bym je nazwał. Ono wyraźnie się odcina od tej kultury kubańskiej, którą, czy może klimatu, nie kultury, ale klimatu kubańskiego, który możemy spotkać w miejscach takie, które znajdujemy przypadkowo na ulicy. I jest takie zachodnie w dobrym tego słowa znaczeniu. Tam wszystko jest dobrze zorganizowane, tam wszystko jest ciekawie wyeksponowane. Tam można znaleźć i kubański plakat i malarstwo. Także takie miejsca są, bo Kuba kulturą no kwitnie. To są rzeczy najciekawsze. Kultura kubańska od malarstwa przez taniec, przez muzykę jest bardzo zaraźliwa. Niemniej ja się koncentrowałem na miastach, na ludziach, na przyrodzie, a takie rzeczy widziałem niejako przy okazji. Niemniej są ciekawe niezmiernie i temu można spokojnie powierzyć całą czterotygodniową kolejną podróż, żeby iść tylko tym tropem i dalej się tylko poliże ciastko z wierzchu, bo jest to świat arcybogaty.
Zbliżając się do końca naszej rozmowy, powróćmy jeszcze do ludzi, których spotkałeś. Wspominałeś o podróżnikach, z którymi można było porozmawiać na różne tematy i wymienić się doświadczeniami, ale powiedz więcej o miejscowych. Na jakich ludzi trafiałeś?
Kubańczycy są bardzo gościnni. Kubańczycy są bardzo sympatyczni i rozmowni. Są też narodem bardzo dumnym i bardzo, z bardzo silną tożsamością taką własną i też z ogromną dumą i chęcią pokazują swój kraj, pokazują jego wyjątkowość i pokazują i ją mocno akcentują. Ludzie, których spotykałem, żyją skromnie. Tam na Kubie, tak jak wiadomo, no, wciąż mamy system komunistyczny, pomimo że bracia Castro już, Fidel Castro już nie żyje od kilku lat. Jego brat Raul usunął się niejako w cień, władzę trzyma kto inny, lecz to jest cały czas ten system, cały czas otwierają dla ludzi pewne możliwości zarobkowania, czy tam jakiegoś lepszego życia, nadal utrzymując ten system komunistyczny. Także ludzie tam żyją bardzo skromnie. Mieszkania, które ja odwiedzałem, w których nocowałem, moja wizyta, czy wizyta każdego innego turysty z zachodu, bardzo mocne znaczenie miała dla tamtejszego budżetu. Myślę, że dla niektórych domów stanowi to być albo nie być dosłownie. Rodziny w tych domach mieszkają po kilka pokoleń, zaraz po rewolucji, załóżmy, wyobraźmy sobie początki komunizmu w Polsce. Na Kubie było podobnie. Wszystkich osoby, że tak powiem, z burżuazji wyganiano z ich mieszkań, z ich pałaców i te wszystkie miejsca były rozdzielane między innych ludzi, którzy mieszkają tam pokoleniami już w tej chwili, ponieważ innej możliwości znalezienia lokum nie ma. Także ci ludzie żyją bardzo skromnie, ale są bardzo sympatyczni, bardzo dumni. Bardzo dużo ciekawych rzeczy opowiadają o historii swojego kraju. Niemniej, ja też nie próbowałem, ale wciąganie ich w tematy polityczne jest dla nich groźne. Po prostu. Ja takich prób nie podejmowałem, może zraz w taksówkarzem jakąś wymieniłem, rzuciłem jakąś uwagę typu, te czasy przypominają mi czasy mojego dzieciństwa w Polsce, a on tylko tak rzucił taką uwagę, te czasy są dobre, mówi do mnie. Ja mówię, nie mówię, że są złe, a on okej, dobrze. Mhm. Także trzeba, tego typu rozmów nie należy podejmować. Kubańczycy są pogodni, są gościnni, są otwarci.
A jeżeli na przykład trafiałeś do takiego zwykłego domu, to warunki miałeś naprawdę dobre?
Warunki w domach u Kubańczyków, w tych, których ja byłem, zawsze były bardzo dobre. I to, żeby utrzymać, że tak powiem, te dobre warunki, warto również iść tym tropem, że gospodarz jednego miejsca poleca kolejne miejsce. Wtedy ma się pewność, że te warunki będą dobre. Ja raz skorzystałem na jakiejś mapie, tam jest taka popularna aplikacja Maps.me, na której można umieszczać różne miejsca i raz w jednym mieście skorzystałem po prostu z tej aplikacji, zupełnie przypadkowego miejsca, bo nie mogłem znaleźć żadnego kontaktu i to miejsce było złe. To było miejsce naprawdę złe. A tak, miejsca są bardzo wygodne. Jest czysta pościel, dostęp do łazienki. Można zawsze kupić śniadanie dodatkowo u uczestników lub wynegocjować, żeby śniadanie było w cenie. To śniadanie od lewa do prawa na Kubie, od wschodu do zachodu, w odległości 1000 km zawsze wygląda tak samo.
Czyli?
Jest to jakieś pieczywo, zazwyczaj grzanki z białego chleba, jest to troszkę owoców, jest to jajecznica, jest to sok, czy pomarańczowy, czy z jakiegoś lokalnego owocu. Dosłownie jakby się umówili. Ale to też wynika... też wynika z niedostępności produktów. No tam jest po prostu komuna i są embarga, oni mają tylko to, co jest lokalne na miejscu. Jeszcze na marginesie powiem, wiele osób mnie pytało o kuchnię kubańską. Jak tam jest, jak się je, jak tam jest. No kuchnia, Kuba jest bogata wieloma rzeczami, ale nie kuchnią. Bo to wynika z tego, że oni tam nie mają produktów po prostu. Tam jest zawsze świnia, ryż, fasola. To są rzeczy, które się tam je i nie jest, kultura kulinarna tam po prostu nie miała kiedy się rozwinąć. To na marginesie. A warunki w tych domach, w tych casas particulares są zawsze, znaczy w tych, w których ja byłem, są zawsze dobre. Są też miejsca, które są niejako zamienione w hostele. One również są casas particulares, ale załóżmy, ktoś miał duży dom, większość pokoi w nim została zamieniona w miejsca dla turystów i to wygląda jak taki naprawdę cywilizowany, bardzo fajny hostel na zachodzie. Niektórzy są lepiej radzą z tym biznesem turystycznym, inni gorzej. Niemniej zawsze warto korzystać z poleceń.
Za co trzeba jeszcze płacić na Kubie? Bo na przykład opowiadałeś, że córka gospodarzy, u których mieszkałeś, zaprowadziła cię do danego lokalu. To było grzecznościowe?
To było grzecznościowe, tak, akurat. Za te wycieczki konne, oczywiście wszelkiego rodzaju wycieczki, była jakaś cena, która była uzgodniona, którą można było płacić. Za wynajem roweru oczywiście też była jakaś cena. Za tego typu jakieś grzecznościowe sytuacje, gdzie mnie ktoś kiedyś zaprosił, no nie trzeba płacić, niemniej wypada czasami dać jakiś napiwek czy zupełnie od siebie, bo to no, pomaga się ludziom w ten sposób, bo to naprawdę jest bardzo, bardzo skromnie. Natomiast jeszcze odnośnie cen, Kuba nie jest tania dla turysty. Kuba nie jest tania dla turysty, takie rzeczy jak woda czy jakieś podstawowe rzeczy są dość drogie. No to znów taki akcent tego systemu, który tam jest. Czasami ciężko jest dostać rzecz bardzo prostą, jak na przykład woda. Gdzie kupić wodę? Nie ma żadnego sklepu kilometrami. Idzie, pyta się kogoś, gdzie jest sklep, gdzie mogę kupić wodę. A, spróbuj tutaj. Wchodzę, patrzę, nie ma żadnego szyldu. Tam rzeczywiście jest jakiś sklep. Kolejka bardzo długa. Wchodzę, nie ma wody, nie można kupić wody. No po prostu no, komuna, krótko mówiąc. I takie rzeczy są czasami dość śmieszne. Mi się przypominały komedie Barei, gdzie żeby kupić wózek dla dziecka, trzeba było pójść do kwiaciarni czy tego typu sytuacje. To tam tego typu sytuacje można napotkać. Kuba dla turysty nie jest tania. To trzeba wziąć sobie pod uwagę. Nie wiem, za wodę płaci się jakieś 2 euro, czy tego typu sytuacje. Też zależy, jakie miejsce się natrafi, czy oni rozliczają się z turystami w tych pesos turystycznych, czy da się załatwić sprawę w tych pesos lokalnych. W większych miejscowościach, gdzie dużo turystów, oni wiedzą, że turyści zapłacą więcej, w innych można płacić w tych pesos, w pesos mniejszych.